Prowadź mnie światło swą błogą opieką, światło odwieczne. Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, więc Ty mnie prowadź. Nie proszę raju w odległych widoku, starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, światło odwieczne. Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać swą własną drogę. Pomimo trwogi łaknąłem barwy świata, ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata. Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność, przez bór, pustynię błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną, aż mrok przeminie, aż świt odsłoni tę drogę postaci, którem ukochał niegdyś, którem stracił. Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam na pierwszym spotkaniu modlitewnym z cyklu Modlitwa w ciszy. Serdecznie witam tych, którzy przyszli tutaj po raz pierwszy i tych, którzy przyszli tu już po raz kolejny. Może od kilku lat chodzą na te spotkania, właściwie już nawet niektórzy może od kilkunastu, bo one zaczęły się jeszcze przed rokiem 2000, sięgając tak wstecz. I każdego roku właśnie we wtorek, drugi wtorek października zaczynamy cotygodniowe spotkania na temat, jak modlić się w ciszy, jak spełnić Jezusowe pragnienie serca, które wyraził kiedyś, wypowiadając do apostołów to słynne zdanie: jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? To jest pytanie retoryczne Jezusa. Odpowiedź musimy sobie sami dać. Czy potrafimy jedną godzinę czuwać z Jezusem? Komuś się może wydawać, to jest niemożliwe. To jest zbyt długo. Ale z drugiej strony, jeżeli wejdziemy w tą ciszę, okaże się, że to jest nasz najwłaściwszy ekosystem duchowy. Jezus sam czynił podobnie, odchodził na pustynię, modlił się i dzisiaj zaprasza każdego z nas, abyśmy czynili to samo. I w innym miejscu powiedział: Ty, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, da się Tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez swoje wielomóstwo zostaną wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Bo wie Ojciec Wasz Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. To wszystko są słowa Jezusa, dlatego pragnąc odpowiedzieć pozytywnie na to zaproszenie, my przychodzimy, aby się z Nim spotkać. Bardzo serdecznie chciałem tutaj wszystkich prosić, abyśmy właśnie w to spotkanie weszli jak najbardziej zawsze skupieni, przyszli troszkę wcześniej, żebyśmy wiedzieli, że poświęcamy całą godzinę dla Jezusa. Bo to jest bardzo ważna zasada tego spotkania, żeby być na całości. Całość składa się z dwóch części. Pierwsze pół godziny poświęcone jest rozważaniu, wprowadzeniu w modlitwie w ciszy, a następne drugie pół godziny już bez żadnych słów, bez żadnej muzyki, bez żadnych śpiewów, zostajemy sam na sam w całkowitym wewnętrznym milczeniu, otwierając się na Boga. Ktoś pomyśli, no ale jak to jest możliwe, żeby przez pół godziny nic nie mówić i tylko siedzieć? Powoli, krok po kroku będziemy to wszystko odsłaniać dla tych, którzy przyszli po raz pierwszy. Zresztą do pomocy, jakby ktoś potem po spotkaniu wychodził, tam z prawej strony na bocznym ołtarzu jest taka mała książeczka Modlitwa w ciszy i ona zbiera to wszystko, co my tutaj właśnie czynimy. Można sobie ją zacząć studiować w domu. O co to chodzi? Jak się otworzyć na obecność Bożą? Bo w modlitwie w ciszy nie chodzi o to, żeby mówić, ale szeptem, albo w ogóle niesłyszalnie, ale odmawiać na przykład cząstkę różańca, czy robić drogę krzyżową. Nie o to chodzi. Tylko chodzi o coś innego. Żeby całkowicie Bogu się oddać. Żeby uwierzyć w to, że jeżeli my zamkniemy nasze oczy, skupimy się w naszym wnętrzu i będziemy starać się myśleć tylko o jednym, że Bóg mieszka w nas, to właśnie poprzez to uruchamiamy Bożą aktywność. Bóg zaczyna nad nami pracować. Coś podobnego jak chirurg, który musi dokonać operacji uzdrowienia człowieka. On najpierw musi uspokoić pacjenta, wręcz wprowadzić go w stan snu i dopiero wtedy może na nim coś robić. I my właśnie wyłączamy wszystkie nasze aktywne władze, milkniemy, nie przedstawiamy Bogu żadnych intencji, żadnych próśb, nawet żadnego dziękczynienia czy uwielbienia, tylko skupiamy się tylko na tej jednej najważniejszej prawdzie. Bóg mieszka we mnie. Przez pół godziny myślę tylko o jednym. Bóg mieszka we mnie. I ja w to wierzę. Boże, ja się otwieram na Twoją obecność i rób ze mną, co chcesz. Tak modlił się właśnie Jezus. Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I tak nas uczył, kiedy mówił, jak się modlić. Mówcie, bądź wola Twoja. To znaczy, oddajemy się całkowicie Jezusowi. To na początku będzie wydawać się wszystko dosyć takie trudne i niemożliwe wręcz do wykonania, ale to jest coś takiego jak nauka języka obcego. Na pierwszym spotkaniu uczniowi wydaje się, że nic nie rozumie, że siedzi jak na tureckim kazaniu. I tak to trwa przez kilka tygodni, czasem miesięcy, chociaż czasem zaczyna już rozumieć pewne słowa. A jeżeli jest intensywnie nastawiony na naukę tego języka i każdego dnia stara się ten język zgłębić, to mniej więcej gdzieś po pół roku zaczyna rozumieć, że rzeczywiście to wszystko się zaczyna jakoś składać. Po roku zaczyna mówić, przemówił. A jeszcze dłużej jakby się uczył, to okazuje się, że ten język obcy staje się językiem własnym, że on potrafi się komunikować, nawet opowiedzieć coś wesołego w tym obcym języku, bo ten obcy stał się jego własnym. I teraz my robimy dokładnie coś takiego. Nie uciekajmy wystraszeni, że nam się dzisiaj modlitwa nie udała, że pewnie myśleliśmy o wszystkim, tylko nie o Bogu. Może przez kilka sekund myśleliśmy o Nim, a resztę to były rozproszenia. Nie uciekajmy, bo to jest normalne. Jeżeli ktoś tu przyszedł z takim pragnieniem, aby uczyć się tej modlitwy w ciszy, to dobrze by było, żeby każdego dnia to praktykował. Może nie trzeba zaczynać od pół godziny, ale niech zacznie taki człowiek od 10-15 minut. Otworzy Pismo Święte, przeczyta 2, 3, 4 zdania i koniec. I niech myśli tylko o jednym, że Bóg mieszka w nim. I wtedy Bóg zaczyna nad nim pracować. Bo modlitwa to nie jest monolog słowa człowieka do Boga, tylko to jest rozmowa, a zatem także słowa Boga do człowieka. Działanie Boga na człowieku. Kontakt między dwoma miłościami. Siostry i bracia, przez poprzednie lata w tej modlitwie wewnętrznej w ciszy opieraliśmy się na różnych tekstach, przede wszystkim oczywiście na tekście Pisma Świętego, ale także doktorów Kościoła, którzy byli doskonałymi i są doskonałymi przewodnikami, których nam Kościół podał jako nauczycieli modlitwy w ciszy. I to byli święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Awila, święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Wszyscy oni są uznani dzisiaj jako doktorzy Kościoła. I dosyć głęboko weszliśmy w ich naukę. Natomiast ten rok jest wyjątkowy, ponieważ jest to rok wiary. Za 2 dni rozpocznie się rok wiary. 50 lat temu rozpoczynał się Sobór Watykański II i z tego powodu, z powodu tej rocznicy, Benedykt XVI ogłosił, że każdy powinien pogłębić swoją wiarę, bo chyba o to chodzi. To znaczy relację swoją z Bogiem. I właśnie w modlitwie wewnętrznej dokładnie o to chodzi. Bo modlitwa wewnętrzna prowadzi nas zawsze do aktu wiary, całkowitego zawierzenia. I z tego powodu na ten rok wybraliśmy innego przewodnika. Przewodnika, który się tu właściwie nigdy nie pojawił. Benedykt XVI 2 lata temu beatyfikował w Wielkiej Brytanii Johna Henry'ego Newmana. Teologa, filozofa, wybitną postać, kapłana, który nie jest jeszcze ogłoszony doktorem Kościoła, aczkolwiek pewnie się to tak skończy, bo pozostawił po sobie wielką spuściznę. Żył 90 lat. Cały okres jego życia przypada na XIX wiek. Urodził się w 1801 roku, zmarł w 1890. Połowę swojego życia spędził jako Anglikanin. Do 1944 roku był Anglikaninem. Ale powoli odkrywał to, że jednak jego właściwe miejsce jest w Kościele katolickim. I drugą połowę swojego życia spędził już w tymże Kościele katolickim, także jako ksiądz katolicki. Był człowiekiem niezwykle płodnym duchowo. Napisał 46 książek, 12 tomów kazań, tysiące listów, które po nim zostały, 2 powieści, dziennik. Ogromną spuściznę pozostawił i swoje osobiste poszukiwanie Boga. Skoro 2 lata temu Benedykt XVI pojechał specjalnie na Wyspę Brytyjską, aby tam ogłosić Newmana błogosławionym, to my nie możemy go tylko umieścić na bocznym ołtarzu i zapalić mu kolejną świeczkę, ułożyć jakąś nową nowennę, tylko musimy zgłębić jego naukę, bo o to chodzi. Papież daje nam przewodników na współczesne czasy. I Jean Guiton, francuski teolog, powiedział, że John Henry Newman był niewidzialnym prekursorem Soboru Watykańskiego II. On właściwie na dziesiątki lat przed Soborem rozpoczął, oczywiście nie tylko sam, ale on między innymi rozpoczynał tę myśl, która stała się zaczątkiem Soboru Watykańskiego II. Podczas tych spotkań modlitewnych będziemy starać się zgłębić jego teksty, bo okazuje się, że Newman nie był tylko teologiem i filozofem, zresztą doskonałym, nazywany filozofem Platonem Oksfordu, bo dużą część swojego życia spędził właśnie w tamtym mieście, w Oksfordzie, ale on był także człowiekiem bardzo głębokiej modlitwy. Był człowiekiem głęboko duchowym. Pozostawił po sobie wiele modlitw. Jedną z nich przeczytaliśmy na samym początku tego dzisiejszego spotkania. Chyba najbardziej znaną, tekst modlitwy Prowadź mnie światło, także można sobie będzie wziąć po spotkaniu. Tam koło tej książeczki wspomnianej wcześniej leży ten tekst, aby on stał się dla nas takim światłem na cały ten rok. Różne teksty, myśli na temat życia duchowego, na temat modlitwy są rozproszone w różnych książkach i listach Newmana, zwłaszcza w jego kazaniach. Część z tych kazań wygłosił jeszcze jako ksiądz anglikański. Niektóre teksty zawarte są w jego listach, ale nie ma właściwie takiej jednej książki, która by była przewodnikiem modlitwy autorstwa właśnie Newmana. Niektóre z tych tekstów zostały zebrane i wydane w języku polskim w takiej książeczce Rozważania i modlitwy. Niestety Ta książka ukazała się już ponad 20 lat temu, jest praktycznie nie do dostania, więc także posłużymy się tymi tekstami, które tutaj są zawarte. I teraz, zanim jeszcze wejdziemy w tą ciszę, w to skupienie, rzućmy takie światło charakterystyczne na jego duchową postać, na jego duchową drogę. Można by na wstępie powiedzieć, że trzy rzeczy charakteryzują życie duchowe Johna Henry'ego Newmana. Po pierwsze, to jest osobiste doświadczenie Boga. Człowiek ten był w dużym stopniu samotnikiem. Chociaż był w pewnym momencie u szczytu sławy, jeszcze jako ksiądz anglikański, jako proboszcz parafii St. Mary the Virgin w Oxfordzie i głosił kazania, które zbierały wiele, wiele osób i był już u szczytu sławy, potrafił z tego zrezygnować, oddalił się do takiego małego domu w małej wiosce Little More i tam przez 4 lata właściwie w samotności zgłębiał swój kontakt z Bogiem. I to zgłębianie doprowadziło go także do Kościoła katolickiego. Newman był przede wszystkim człowiekiem, który miał i pogłębiał swoje osobiste doświadczenie Boga. I w jednym ze swoich modlitw tak zanotował: Boże mój, przekraczasz miarę miłosierdzia. Powiedziałeś, że wierząc w Ciebie bardziej jestem błogosławiony, niż gdybym Ciebie widział. Pozwól mi uczestniczyć w tym błogosławieństwie. Udziel mi go w pełni. Uczyń mnie zdolnym do tego, żebym wierzył tak, jakbym widział. Niech mam Ciebie zawsze przed oczami, jakbyś był cieleśnie i odczuwalnie obecny. Niechaj zawsze obcuje z Tobą mój ukryty, ale żywy Boże. Przebywasz w samej głębi mego serca. Jesteś życiem mego życia. Każde tchnienie mojej piersi, każda myśl mego umysłu, każde dobre pragnienie mego serca wynika z tej obecności niewidzialnego Boga we mnie. Przez naturę i łaskę jesteś we mnie. I to jest pierwszy, najbardziej charakterystyczny rys jego kontaktu z Bogiem. Newman wiedział, że w nim mieszka Bóg. I w każdym człowieku mieszka Bóg, Trójca Święta. Dlatego w modlitwie wewnętrznej wychodzimy od tej prawdy. W każdym, w Tobie, we mnie mieszka Trójca Święta. Myśl tylko o tym. I to jest najpiękniejsza modlitwa. Bo odkładasz na bok wszystkie swoje sprawy, interesy, a skupiasz się tylko na obecności Boga w Twojej duszy. Po drugie, takim drugim charakterystycznym rysem jego kontaktu z Bogiem była bardzo dokładna znajomość Pisma Świętego. Przez pierwsze kilkanaście lat, jeszcze jako młody chłopiec i młodzieniec, właściwie był człowiekiem, no nie tyle może niewierzącym, ale bardzo niechętnie odnoszącym się do wiary. Ale mimo wszystko jego matka, która pochodziła z francuskiej rodziny protestanckiej, która wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, miała zaszczepione wielkie umiłowanie Pisma Świętego. I John Henry Newman już od samej młodości czytał angielską wersję Biblii, King James Version, czyli to była ta anglikańska wersja całej Biblii. Wtedy jeszcze Kościół katolicki w ogóle Biblię traktował trochę, powiedzmy wprost, po macoszemu. A Anglikanie prowadzili bardzo głębokie studia nad Biblią. Przekładali co jakiś czas na nowo Biblię z języków oryginalnych. I Newman bardzo dokładnie i długo wgryzał się w księgi Pisma Świętego do tego stopnia, że niektóre z nich znał na pamięć. Powiedział, że Bóg jest obecny w Słowie. On przyjął ludzkie ciało, ludzkie oblicze, używał ludzkiego słowa i w Piśmie Świętym Bóg mówi do człowieka. Dlatego to jest jakby dla nas drugi sygnał, drugi znak, jak my powinniśmy podchodzić do Boga. Jeżeli od dłuższego czasu odstawiliśmy Pismo Święte na bok i nie zaglądamy do Niego, to rok wiary przynagla nas do tego, żebyśmy to Pismo Święte na nowo wzięli na biurko, otwarli i czytali każdego dnia. Jest rzeczą doskonałą, jeżeli tego Pisma Świętego używamy właśnie do tej modlitwy w ciszy. Jeżeli nie wiesz, co robić przez 10-15 minut ciszy, to czytaj Pismo Święte. Oddaj inicjatywę Bogu. Niech On mówi, a Ty słuchaj. Ale nie za dużo. Zastanawiaj się nad każdym zdaniem. Co ono znaczy dla Ciebie? Co więcej, że w tym zdaniu jest obecny sam Chrystus. To nie tylko jest jakaś informacja, ale to jest żywy Chrystus. Tak jak Eucharystia daje nam żywego Chrystusa, tak samo Pismo Święte daje nam żywego Chrystusa. I to Newman wiedział i nieustannie się karmił. Trzeci i ostatni taki bardzo charakterystyczny rys relacji Newmana z Bogiem to jest zgłębianie ojców Kościoła. Kim byli ojcowie Kościoła? To byli pierwsi świadkowie po apostołach. To byli ci, którzy czerpali jakby z pierwszej ręki. Drugi, trzeci, czwarty wiek po Chrystusie wydał wielu wspaniałych teologów, myślicieli, świętych, doktorów Kościoła. Takich jak chociażby Ambroży, Augustyn, Bazylii Wielki. Ale Newman sięgał jeszcze dalej, do samego właściwie początku, do tych, którzy byli uczniami apostołów. Zaczął od świętego Justyna i od Ireneusza. Obaj żyli w II wieku. Ireneusz był uczniem świętego Polikarpa, a Polikarp był uczniem świętego Jana Apostoła. Czyli można by powiedzieć, że Ireneusz był jakby wnukiem duchowym świętego Jana Apostoła. Napisał genialny traktat Adversus Heresis, czyli przeciwko herezjom, który do dnia dzisiejszego jest nieprzetłumaczony na język polski, a stanowi fundament teologii katolickiej, chrześcijańskiej. Na szczęście z tego, co wiem, jest już prawie tłumaczenie na ukończeniu. I John Henry Newman właśnie zgłębiał tych ojców, bo wiedział, że oni najlepiej odczytali myśl Chrystusa. I to dla nas jest bardzo istotna także przesłanka, abyśmy nie poprzestawali tylko na lekturze Pisma Świętego, ale sięgali do klasycznych tekstów chrześcijańskich. My jesteśmy spadkobiercami wielkiej tradycji. Mamy krótkie życie, żeby żyć naprawdę na całego intensywnie duchowo z Bogiem. John Henry Newman nas tego uczy, jak to robić. Mamy jeszcze przed sobą jakiś okres naszego życia, więc starajmy się poświęcić go nie na rzeczy banalne, drugorzędne, nieistotne, ale na to, co stanowi sens naszego życia. Z całą pasją oddajmy się właśnie temu studiowaniu Biblii oraz ojców Kościoła, którzy starali się wniknąć w tę myśl. Studia nad ojcami Kościoła, nad Justynem i nad Ireneuszem doprowadziły bezpośrednio Newmana do Kościoła katolickiego. Przez te 4 lata, kiedy odszedł ze stanowiska proboszcza w Oksfordzie i poświęcił się modlitwie samotności, studium, głównie czytał Justyna i Ireneusza, oczywiście Pismo Święte na pierwszym miejscu. Ale wtedy zrozumiał, że prawda jest w Kościele katolickim. Poprosił księdza katolickiego, żeby przyjął go do kościoła rzymskiego. I ten krok okazał się bardzo wielkim wstrząsem dla kościoła anglikańskiego, bo nie było bardziej wybitnej wówczas postaci kościoła anglikańskiego jak John Henry Newman. Można by tak parafrazując jego nazwisko powiedzieć, że on stał się wtedy nowym człowiekiem. Chociaż w kościele rzymskokatolickim nie czekało go łatwe życie. Wręcz przeciwnie. Spotkał się z wieloma niezrozumieniami, sprzeciwami, ale wytrwał. Co było jeszcze w jego życiu, jak to wszystko się skończyło, jak się rozwijało, postaramy się podczas tych spotkań dokładnie poznawać. Ale nieistotny jest może życiorys Newmana, ile to, co on nam chce powiedzieć na temat tego, jak powinniśmy żyć z Bogiem. I teraz, żeby już właśnie nie przegadać, zakończmy to rozważanie i wejdźmy w tą ciszę, mając na uwagę te trzy charakterystyczne cechy, że Bóg mieszka we mnie, że zostawił mi swoje Słowo w Piśmie Świętym, że to Słowo mam zgłębiać także posługując się wielkim bogactwem tradycji chrześcijańskiej. I teraz już na te pół godziny pozostajemy rzeczywiście sam na sam. Prosimy Cię jeszcze raz. Prowadź mnie światło swą błogą opieką. Światło odwieczne. Nie proszę rajów odległych widoku. Starczy promyczek dla jednego kroku.